Jest godzina 4:30 nad ranem. Konrad Korkosiński
i Piotr Maszulek.
A to jest ten podcast filmowy.
Bijemy rekordy, jeśli chodzi o godzinę nagrania. Kochani, mieliśmy absolutnie przeuroczy wieczór z najwspanialszymi ludźmi, jakich poznałem w przeciągu ostatnich kilku lat, szczerze mówiąc.
Przez sekundę ich wyrzuciliśmy.
Tak, poszli. Nie, naprawdę, było super i tak. Mamy najlepszych słuchaczy na świecie. Wiem, że powtarzamy to bardzo często, ale po prostu jak się spotyka na żywo naszych słuchaczy, to zawsze jestem zaskoczony tym, jakiego my mamy farta, że tacy fantastyczni ludzie nas słuchają.
Tak, cieszymy się, tak jak powiedzieliśmy wcześniej na którymś z odcinków, że zapraszamy serdecznie. Zostało to rzucone tak ad hoc w trakcie odcinka, że fajnie by było, może obejrzymy razem. No i tak się stało. Zaprosiliśmy, wrzuciliśmy na Instagram ankietę, zapytaliśmy, czy ktoś byłby chętny, żeby przyjechać. Zgłosiło się sporo osób. Nie wszystkim udało się dzisiaj dojechać, ale spędziliśmy w prawie 20-osobowym gronie. Wspaniały wieczór, dobrze się bawiliśmy. Dzięki Kanal Plus za zaproszenie na galę oscarową do Kinogramu w Warszawie. W tym roku nie mogliśmy przyjechać, no i obawiamy się, że nie będziemy mogli przyjeżdżać, bo prawdopodobnie z naszymi słuchaczami zostanie to nową tradycją.
Tak, bo zdecydowanie bawiłem się bardzo dobrze.
Tak.
I szczerze mówiąc, nie, niczego nie żałuję. Nie żałuję tego, że wybraliśmy naszych słuchaczy, że spotkaliśmy się tutaj na Moniuszki
4A Master of Arts. Nie mamy kubków z kawą, ale wybaczcie, nam jest 4:30, nie po tym nagraniu idziemy spać.
Dokładnie tak.
Słuchajcie. Maszor zrobił takie teczki. Zamówił takie teczki. I co jest najważniejsze, dziś to będzie krótki odcinek.
To będzie krótki odcinek, przynajmniej ja mam taką nadzieję, nie wiem, jak będę za dużo gadał, to weźmy kopnij pod stołem.
Tylko pytanie, po co w ogóle takie teczki? Każdy z naszych słuchaczy, który dzisiaj do nas przyjechał, dostał taką teczkę, w której czekał na niego balot do wypełnienia.
Jaki pokreślony ten twój balot.
No właśnie, bo to jest chyba jednak Maszora balot.
Nie, to nie jest Maszora balot. Maszora balot znajduje się w teczce Maszora, podpisane Maszor. Moim razie, oryginalnym charakterem pisma.
Wy wiecie, że my co roku te baloty wypełniamy. Powiedzmy, że z Maszorem współzawodniczymy?
Dlaczego powiedzmy?
No tak to, no bo jak,
gdzie
ty,
się,
jak przegrywasz,
gdzie się
to masz takie...
Ten kogut cały w piórkach egoizmu.
W każdym razie były nagrody. W tym roku nagrody powędrowały do czterech osób, tak,
do czterech osób.
To były kubki, książki i bardzo się cieszymy, że mogliśmy nagrodzić naszych słuchaczy, również osobiście mogliśmy zbić sobie pionę, ale już wszyscy się rozjechali, zostaliśmy tutaj sami.
I zostaliśmy po to, aby podsumować tegoroczną galę oscarową, która była wyjątkowo krótka. Wiem, że zaczęła się godzinę wcześniej, ale bardzo, bardzo sprawnie to wszystko poszło i jak spojrzeliśmy na zegarek po całej ceremonii, to miałem takie, co?
Pierwsze zaskoczenie pojawiło się, ponieważ oglądaliśmy legalnie dostępne krótkometrażówki, najpierw przed rozpoczęciem gali oscarowej, a później to tak ci kąciki uciekają.
Ja jestem zmęczony.
Mnie,
również. To już drgają mi nerwy z przemęczenia.
I zostały nam jeszcze dwa krótkie metraże do zobaczenia i zapytaliśmy, to co robimy dalej? Oglądamy czy włączamy czerwony dywan? Jak się okazało, trochę przegapiliśmy, bo włączyliśmy czerwony dywan za 15:12. Okazało się, że w tym roku gala zaczyna się o północy.
Tak! Ja byłem święcie przekonany, że zacznie się o pierwszej, a tymczasem to było jeszcze wcześniej, o północy, byłem w szoku i poszło bardzo sprawnie. To była bardzo sprawna gala.
Tak, i chcę powiedzieć, że jeżeli tak ma wyglądać przyszłość gali oscarowej, że ona zaczyna się wcześniej, ona trwa krócej, to właśnie tędy droga. Ona jest rzeczowa, ona nie musi być jakimś gargantuicznym wydarzeniem wyreżyserowanym pod niebiosa. Ona ma być informacją przekazującą, ma być galą przekazującą te podstawowe informacje, na które wszyscy czekamy i to ma być zrobione sprawnie. Było to zrobione sprawnie, za co dziękuję. O 3:30 byliśmy po wszystkim.
Tak. I ja tylko mam jedno zastrzeżenie. Ja cały czas uważam, że Akademia Filmowa powinna przesunąć Oscary znacznie wcześniej, żeby przyznawali te nagrody przed wszystkimi innymi nagrodami, ponieważ owszem, gala była bardzo sprawna i pomimo kilku zaskoczeń, niektórych nawet takich dosyć dużych, ale cały czas to były takie zaskoczenia w kategoriach, w których było albo to, albo to. Mhm. I ciężko wskazać taki moment, naprawdę, serio? Ponieważ bardziej to była taka gala podsumowująca cały sezon nagród i faktycznie większość z tych głównych kategorii powędrowała tam, gdzie miało powędrować i to po prostu było zamknięcie całego sezonu i dlatego jeśli... I to było fajne, no bo to jakby jest to bardzo silny rok oscarowy, w którym zgadzamy się, że okej, to są bardzo silne filmy, okej, Christopher Nolan zrobił rewelacyjny film, który zasługuje na to, żeby go nagradzać w tych najważniejszych kategoriach, ale jeśli faktycznie byli tacy widzowie, którzy usiedli do gali oscarowej czekając na niesamowite zaskoczenia i momenty what, no to mogli wyjść rozczarowani z
i tak
gali.
I nie, dlatego że takie momenty też się pojawiły, było ich niewiele, aczkolwiek kilka razy wszyscy wrzasnęliśmy, zaraz sobie przejdziemy przez tę listę po prostu i zobaczymy. Od razu możemy wam powiedzieć, już niech będzie, Piotr zwyciężył. I nie dość, że zwyciężył ze mną, to na te prawie 20 osób, które przyjechało tutaj dzisiaj i spędziły z nami ten wieczór, Maszor wygrał ze wszystkimi. Maszor zajął pierwsze miejsce dzisiejszej nocy.
A nie zapowiadało się na to na początku gali, ponieważ miałem... No, bardzo pechowe trafienia zaraz tam, gdzieś tam w pierwszej połowie Oscarów, ale ostatecznie udało mi się dobić do wyniku 19-23.
Tak, to bardzo dobry wynik.
Nie trafiłem czterech kategorii, w tym dwóch, które no tak naprawdę były właśnie jednymi z tych takich największych zaskoczeń, powiedzmy zaskoczeń, chociaż te Oscary powędrowały do największych rywali, faworytów.
Ja mam 15.
Trafów na tak, czy tak, trafów na nie?
Na tak.
Wolałem się upewnić.
Także nie poszło mi najlepiej, aczkolwiek dobrze się bawiłem, bo podkreślam, jak co roku, to jest zabawa. Aha,
tak, to jest zabawa.
Dlatego oczywiście, kiedy przegrywam, podkreślam to bardziej, ale tak, okej, przejdźmy sobie w takim razie przez wszystkie kategorie i idźmy spać.
Oczywiście, największym zwycięzcą zgodnie z przewidywaniami jest Oppenheimer! Christophera Nolana, który zdobył 7 statuetek, czyli wyrównał rekord Wszystko Wszędzie Naraz. Przypomnijmy, że jest to rekord, odkąd Akademia wróciła do systemu głosowania preferencyjnego, czyli odkąd wprowadziła do 10 nominowanych. W tym roku to było obowiązkowe 10 nominowanych filmów w kategorii najlepszy film. No, ja w pewnym momencie myślałem, że jednak pobije ten rekord i że zdobędzie 8 statuetek. Spodziewałem się dźwięku dla Oppenheimera i jak przez długi wszyscy czas pocieszałem Konrada, że spokojnie, nie przejmuj się, ty obstawiłeś dźwięk Oppenheimera i najprawdopodobniej wygrasz, ponieważ chyba tutaj się pomyliłem, a jednak się nie pomyliłem, ponieważ dźwięk powędrował do strefy interesów, czyli jedna z dwóch najbardziej cool kategorii, cool statuetek przyznanych na tegorocznych Oscarach. Druga, śmiem twierdzić, to był Oscar dla Godzilli. Z czego się bardzo cieszę. Czyli tak, Oppenheimer, 7 statuetek, na drugim miejscu znajduje się Poor Things. Poor Things, który niektórzy typowali, że być może wyjdzie z jedną statuetką z tej ceremonii, tymczasem nie. Poor Things absolutnie pokonało swojego największego rywala, czyli Barbie. We wszystkich kategoriach, w których Poor Things zdobywało Oscary, rywalizowało przede wszystkim z Barbie, czyli najlepsza scenografia, najlepsze kostiumy. No i wielkie szapoba dla Yorgosa Lanthimosa, znowu mu się udało. Natomiast a propos, jak już mówimy o Barbie, no nie można powiedzieć, że jest to jeden z największych przegranych tegorocznej ceremonii, ale bo wyszedł z jedną statuetką mimo wszystko, czyli nie jest źle, ale jest to statuetka za najlepszą piosenkę i po naszym tutaj wewnętrznym oglądaniu było spore niezadowolenie z tego, że to jednak nie Ryan Gosling i I'm Just Kent.
Ale mimo wszystko, jak Billie Eilish wyszła i zaśpiewała swoją piosenkę, no ona jest spektakularna, ona jest tak delikatna, jest tak subtelna, tak wrażliwa w tym jak to śpiewa, jak wszystko śpiewa. Ja jestem absolutnie zakochany w jej wykonach i tutaj powtórzyła to, co zawsze, no ze swoim bratem zaśpiewała absolutnie, to było jedno z lepszych wykonań tej piosenki, wzruszające, ale nie można tego też odmówić Ryanowi Goslingowi, który tak się świetnie bawił, to był... Jeżeli chodzi o rozrywkowość gali, to był zdecydowanie najmocniejszy moment.
Oczywiście, że tak. Wszyscy na to czekali. Zachowali to na sam koniec, jako ostatnią piosenkę wykonaną.
Czego nie można powiedzieć o Łazazji.
Nie, Łazazji też było fajnym momentem.
Nie było.
To była bardzo prosta piosenka. Ogólnie wykony piosenek były na dużym poziomie. No może American Symphony troszkę tam, co jest dosyć dziwne, ponieważ Jean Baptiste powinien najlepiej zaśpiewać ze wszystkich.
Nie, no jeszcze było koszmarne to z filmu o Cheetosach.
No tak, ale...
Dzieci wyszły przebrane za Cheetosy.
Tak, to śmialiśmy się tutaj w naszym gronie, że to jest, wow, Eurowizja chyba wskoczyła na Oscary. Ale mimo wszystko nie było żadnego takiego, że ktoś tutaj sobie nie poradził z wykonaniem piosenki na żywo.
To fakt, to
nawet
fakt.
Ryan Gosling zaśpiewał fantastycznie.
Ja byłem przekonany, że to jest śpiewane, bardzo zautotunowane.
Tak.
Bo ta wersja, którą znamy z filmu, jest taka podciągnięta. Ja wiem, że można robić autotuna na żywo i to nie jest problem, ale mimo wszystko widać, że on to śpiewa.
Tak.
Widać, że to nie jest podciągnięte, tylko że on ma taki wokal po prostu, który jest lekko, brzmi jakby był zmodulowany, ale on tak brzmi.
Tak. I fantastyczne jest to, że podszedł do tego z jajem, że zaczął na publiczności, cały ubrany na różowo w kapeluszu. Greta Gerwig, która siedziała obok niego, ryła ze śmiechu, jak on zaczął śpiewać. I ta energia utrzymała się przez całe to wykonanie. Oczywiście były... ja nie spodziewałem się, że wszyscy Keni z filmu, faktycznie ci aktorzy, którzy zagrali Kenów i którzy grali w tej sekwencji, czyli Simon Liu i tam jeszcze ci wszyscy pozostali, nowy Doktor Who, oni wszyscy się pojawili na scenie, no i oczywiście zaskakujące cameo w postaci Slasha. Nie, to nie, to był Slash? Czy to był ten z Queenów?
To był Slash.
To był Slash z Guns N' Roses. Czyli, no czad, ta piosenka miała być absolutnym czadem i była absolutnym czadem i wielkie szapoba dla Ryana Goslinga, że jednak się na to zdecydował, ponieważ faktycznie to była najlepszy moment tej całej ceremonii, jeśli chodzi o rozrywkowość, tak jak powiedziałeś. Czyli tak, Barbie jedna statuetka, następnie, czyli tak, Oppenheimer 7, Poor Things 4, następnie mamy Strefę Interesów z dwiema statuetkami za najlepszy film międzynarodowy oraz za najlepszy dźwięk. A jednak tutaj statuetka powędrowała według mnie tam, gdzie powinna powędrować. I później mamy pojedyncze Oscary. Mamy jeden Oscar dla Anatomii Upadku, jeden Oscar właśnie dla Barbie. Wielki, wielki przegrany, czyli Czas Krwawego Księżyca, który nie dostał nic. A, jeszcze Holdovers. Jedna statuetka dla Divine John Randolph. No tutaj trochę szkoda. Tutaj zdecydowanie jakbym...
Odrzucając na bok już kontrowersje związane z tym filmem.
Tak, kontrowersje, które wyskoczyły dosłownie dzień przed ceremonią, czyli że scenariusz jest plagiatem. I no kto wie, może to też jakoś wpłynęło na to, jak te statuetki tam powędrowały, ponieważ Divine John Randolph jest uwielbiana za tą rolę i za energię, którą wniosła do tego wyścigu. Aha, i jeszcze jedna statuetka dla Godzilli, która mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy, ponieważ tutaj przewidywaliśmy, że najprawdopodobniej to będzie dla Godzilli, ponieważ wszyscy to uwielbiają, ale mimo wszystko była ta wątpliwość, że czy nagrodzą ten japoński film zrobiony za 10 milionów dolarów? Nagrodzili. Fantastyczny moment, bardzo się ucieszyłem. No i po jeszcze jedna statuetka dla American Fiction. Czyli tak, znowu, takie drobinki rozrzucone, tak, żeby się cieszyli, ale tak naprawdę największym przegranym to będzie Killers of the Flower Moon.
Takim przegranym absolutnym.
Tak, a i Maestro, przepraszam. Jeszcze
no, ale tutaj po Maestro i tak nie mogliśmy się zbyt wiele spodziewać.
No i niestety Past Lives też obeszło się smakiem, chociaż oni mieli tylko dwie nominacje, czyli to aż tak bardzo nie boli, aczkolwiek boli. No i tak to właśnie wygląda. Konrad, czy jesteś usytasy z tego werdyktu, z takiego rozłożenia ilości statuetek na filmy?
Jestem.
Ja przez moment zwątpiłem w Poor Things, że jednak Poor Things nie poradzi sobie tak dobrze i właśnie bardziej obstawiałem, że podzieli się porówno z Barbie i że Barbie nie będzie tak bardzo pokrzywdzona przez Akademię, a tymczasem no jednak, sorry, Barbie może być nieco rozgoryczona, że no naprawdę, tylko za piosenkę.
Co, musiałbym jeszcze raz odświeżyć sobie Barbie, ale jestem w stanie zrozumieć, że inne filmy bardziej zasługiwały na
zwłaszcza
to
wyróżnienie. Zwłaszcza Poor Things.
Zwłaszcza Poor Things.
Poor Things, który, tak jak wspominaliśmy w naszej recenzji, jest taką artystyczną wersją Barbie, że gdzieś tam można się dopatrywać tych podobieństw. No i tutaj Akademia zdecydowanie poszła w tę stronę aż do samego końca, ale to sobie za chwilę porozmawiamy o największych zaskoczeniach.
Dobra, to przejdźmy sobie w takim razie ze strony oscarowej. Ja będę czytał, co tam jest od dołu. Uwaga, oryginalny scenariusz.
Jesteś głupi.
No, ja nagrodziłem Holdovers, jak pamiętacie. Nagroda powędrowała do Anatomii Upadku.
Jak wysłałem na naszej grupie oscarowej ten post z tymi kontrowersjami dookoła scenariusza do Holdovers, to Konrad oblał się zimnym potem, ponieważ tam sprawę dosłownie napisał psia dupa.
To prawda.
No, fakt. Anatomia upadku. Tutaj zaskoczenia nie ma. Sorry, Konrad, ale naprawdę ten film zbierał każdą jedną nagrodę za scenariusz, do jakiej był nominowany, i tutaj nie ma co się dziwić, ponieważ jeśli spojrzymy na tą kategorię i tak samo na kategorię oryginalną, trzeba spojrzeć i zdać sobie sprawę, gdzie nagradzamy scenariusz, a gdzie nagradzamy reżysera. I dlatego Oppenheimer nie mógł dostać, ponieważ jak myślisz Oppenheimer, nie myślisz o scenariuszu, myślisz o Christopherze Nolanie. Tak samo Poor Things, tak samo no Barbie też w jakimś stopniu, prawda? Bardziej myślimy, że to jest wow, Greta Gerwig zrobiła niesamowitą robotę reżyserską przy tym. Natomiast takie filmy jak American Fiction i Anatomy of a Fall to są jednak filmy stojące na scenariuszu, w którym faktycznie możemy wyróżnić, tak, to jest przede wszystkim scenariusz.
Bo za scenariusz adaptowany nagroda powędrowała do American Fiction. No, tak. Ty tutaj trafiłeś sobie kategorię, prawda?
Tak, trafiłem.
No właśnie, a ja nie trafiłem żadnej.
Jesteś głupi.
Ja tu miałem Oppenheimera, zresztą wiecie, co miałem, bo to jest w poprzednim odcinku. Dobra, następna kategoria to efekty specjalne. No tutaj wszyscy się cieszymy, bo dostała Godzilla. To są te momenty na Oscara, które wyróżniają mniejszych twórców, którzy, no nie oszukujmy się, mały nakład finansowy w stosunku do tego,
najmniejszy budżet,
tak, z jakimi filmami.
Ze wszystkich filmów, które były nominowane w tej kategorii. I to cieszy, zwłaszcza w tym roku, w którym wszyscy tak psioczyli na efekty specjalne u Marvela i tak dalej, no tak, że tyle kasy wydajecie na takie chusteczkowe efekty specjalne i nagle pojawia się Godzilla Minus One i taki film jak Creator, twórca, którzy przy mniejszych budżetach, no Godzilla miała najmniejszy budżet, robią taką robotę i dostają Oscara. I wielkie brawa za tą decyzję, bardzo się cieszę. No i zresztą to też jest nagrodzenie tego filmu.
Tak jest. Dźwięk. To już powiedziałeś. No tak. Strefa interesów.
Strefa interesów. Dla mnie tutaj nie ma zaskoczenia, ponieważ ten film stoi na dźwięku i to jest jedyny film, w którym dźwięk jest tematem filmu, w którym żaden inny temat nie przebija się przez tą warstwę dźwiękową, czyli i ten film nie istniałby, gdyby nie dźwięk.
Live action, krótki metraż, tutaj nie ma zaskoczenia, Wes Anderson dostał.
Zaskoczenie było to, że Wes Andersona nie było na gali, dostał pierwszego Oscara wreszcie po tylu latach i go nie było.
No może nie mógł.
No może nie mógł, ale
bo tam nie było
strony
żadnego tłumaczenia, nic za bardzo chyba, nie.
Nie, no klasycznie powiedzieli, Akademia przejmuje w imieniu Wes Andersona, ale trochę słabe. Trochę słabe, bo wszyscy już tak mu kibicowali z tym Oscarem, że wow, dlaczego Akademia go nie nagradza, i wreszcie jak już miał prawie, że tego Oscara w kieszeni, stwierdził, że
już nawet ma w kieszeni.
Ma. No jeszcze może, nie, bo jeszcze nie wysłali.
Może stwierdził, że wiesz, że nie chce, że swojego pierwszego Oscara chce odebrać za pełny metraż, a nie za krótki metraż.
No to się nie doczekam. Tak mi się wydaje.
Animowany krótki metraż, tutaj też nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia. War is over.
Rysiu z Ryneczki kontra Markety był bardzo zbulwersowany, ponieważ bardzo nie podeszła mu ta animacja. Ja to doskonale rozumiem, ponieważ jest to animacja, która bardzo manipuluje emocjami, jest taka bardzo, bardzo... Beatlesi, Weta Digital, Peter Jackson, no to jest dosyć... to jest, według mnie ten rok najlepiej udowadnia, że kategorie krótkometrażowe powinny być wyrzucone z gali na żywo, ponieważ przez długi czas to były kategorie, w których nagradzaliśmy tych nieznanych, początkujących twórców. Dla nich to miało być wielkie wybicie. Beatlesi, Weta Digital, Wes Anderson i dokument krótkometrażowy, czyli The Last Repair Shop, to też jest jakiś tam właśnie, jak wyczytywali osiągnięcia tego twórcy, jak wychodził po swojego Oscara. To już nie jest kategoria, w której przebijają się ludzie znikąd.
No tak.
To już są ludzie z niesamowitym doświadczeniem, z dużymi budżetami i trochę bez sensu.
Znaczy, nie oszukujmy się, jeżeli w krótkim metrażu, który nie podejrzewam, że był jakąś mega popularną kategorią dla Akademii, jak widzą Wesa Andersona i widzą cztery nazwiska mniej znane, po co sięgną na pewno? Po to, co znają.
No właśnie, dlatego, sorry, odpuśćcie sobie te kategorie. Naprawdę, wręczajcie je na dodatkowych ceremoniach, które się odbywają co roku, tak jak wręczacie teraz nagrody za całokształt. Ja zdecydowanie bardziej wolałbym, żeby przyznawali na ceremonii live Oscary za całokształt, niż właśnie Oscary za krótkie metraże. Takie moje zdanie.
Scenografia. Poor Things. Bardzo się cieszę. Naprawdę. Mimo, że głosowałem na Barbie, to uważam, że scenografia w Poor Things jest dużo lepsza i jest... dużo bardziej przemyślana.
Tak. Fajerwerki wyobraźni i tutaj nie ma co narzekać. Jakby ta warstwa wizualna Poor Things to jest ta warstwa, którą wszyscy najbardziej pamiętają z tego filmu i słusznie się stało. Bardzo się z tego powodu cieszę. I tak.
Piosenka. No, wygrała Billie Eilish, już o tym powiedzieliśmy. Ja też się z tego bardzo cieszę, bo bardzo lubię tę piosenkę i częściej słucham tej piosenki niż I'm Just Ken, no ale jakoś tak myślałem, że może pójdę w poczucie humoru, będą chcieli nagrodzić fajny wykon, a nie tylko...
Słuchaj, ta piosenka wygrała Grammy i wygrała prawie że każdą jedną nagrodę, z wyjątkiem Critics' Choice, którzy nagrodzili I'm Just Ken, ponieważ Critics' Choice są szaleni. Ale słuchajcie, wielka krzywda się tutaj nie stała, jedyna statuetka dla Barbie i bardzo się cieszę, że to jest Billie Eilish i która rośnie na potęgę wśród oscarowych piosenek.
Tak.
Co prawda jeszcze nie dobiła do rekordów wykonawców, którzy zdobyli 4 statuetki. Wiem, że Łukasz Przewara się podzielił informacją, że Alan Menken, między innymi kompozytor Disneya z Aladyna i Małej Syrenki i tak dalej, on ma 4 Oscary.
A Randy nie ma dilema.
On miał bardzo dużo nominacji, ale chyba ma jedną statuetkę tylko.
Tak?
Bardzo jest to możliwe, ponieważ...
Sprawdzę to.
Przez długi czas była kontrowersja dookoła tego, że Randy Newman cały czas nie ma Oscara, przecież on tyle fantastycznych piosenek zrobił, a dostał w końcu za jakąś tam jedną i to bardzo późno. Jak ty to sprawdzasz, to jesteśmy w kategoriach muzycznych, czyli mamy jeszcze najlepszą muzykę, soundtrack do Oppenheimera, zgodnie z przewidywaniami Ludwig Göransson zdobywa 2. Oscara we swojej karierze. Przypomnijmy, że 1. zdobył za ścieżkę dźwiękową do Czarnej Pantery. I no tutaj chyba nikt nie będzie się kłócił, że to był zasłużony Oscar. To jest najwięcej muzyki i rewelacyjnej muzyki w jakimkolwiek filmie nominowanym i super się stało.
2.
2?
Tak.
Dobra.
Za Potwory i Spółka i za Toy Story 3. A nominacji dużo więcej.
Charakteryzacja i fryzury, przegrałem tą kategorię.
Teraz jest tak, przegrałeś, Poor Things.
Poor Things, tak jak ty przewidziałeś?
Tak.
Ja się nie zgadzam z tym werdyktem, uważam, że charakteryzacja w Maestro była ciekawsza. Natomiast Poor Things to jest...
Nie, ciekawsza była na pewno w Poor Things.
Nie. Nie mogę się zgodzić i się nie zgodzę, aczkolwiek Poor Things to cieszę się, że to doszło do tej puli 4 statuetek, ponieważ tak, dzięki temu taki dobry wynik osiągnęli.
Film międzynarodowy.
No, bez zaskoczenia. Tak. Strefa interesów, 2 statuetki, bardzo duży sukces filmu Jonathana Glazera. Wszyscy się spodziewali filmu międzynarodowego, ale to, że jeszcze nagrodzili dźwięk, to tak jakby przypieczętowało, że tak, to nie jest tylko ten film jednego Oscara, damy mu 2 Oscary.
A ty widziałeś Society of the Snow?
Widziałem, to jest na Netflixie.
Jest.
I podobał mi się ten film.
Okej, okay. Ja też widziałem, żeby nie było, tak, ale to, dobra. Montaż. Bez zaskoczeń.
Bez Jennifer Lame. Montażystka Ari Astera, która zmontowała Hereditary oraz Midsommar. I która od tamtej pory współpracuje z Christopherem Nolanem, współpracowała przy Tenecie, teraz przy Oppenheimerze. Bardzo się cieszę. Ja zawsze się cieszę, kiedy montażystki otrzymują Oscara, ponieważ najlepszymi montażystami są kobiety.
Krótki dokumentalny.
No tutaj wygrałem.
I tu wygrał tak, bo Maszo mi powiedział, głosuj na ABC Show Book Banning.
Słucham? Tak puścić ci ten odcinek?
A co tam powiedziałeś?
Ty po pierwsze pierwszy wyskoczyłeś, że ja głosuję tematem tak. ABC of Book, bla bla bla, ponieważ to jest ważny temat i tyle. A ja wtedy powiedziałem, że nie, to jest nudny film, ja zagłosuję jakością filmową i wygrał najlepiej zrobiony krótkometrażowy dokument w tej kategorii, czyli The Last Repair Shop. Serdecznie wszystkim polecam ten dokument, rewelacyjnie zrobiony, bardzo wzruszający i przede wszystkim właśnie to, on działa na emocje, a ABC's of Book Banning
nie działa.
Jest zimny, kompletnie. To jest po prostu sam temat.
Najlepszy film dokumentalny.
Najlepsze przemówienie. Tych Oscarów. Ja nie lubię, kiedy są polityczne przemówienia na Oscarach, jak zresztą większość osób. Nie lubimy polityki na Oscarach. Tymczasem reżyser dokumentu 20 dni w Mariupolu pokazał niesamowitą klasę, wyszedł, nie mówił z kartki, nie, jakby mówił od serca, mówił spokojnie, nie śpieszył się. Każde zdanie miało wagę, miało znaczenie. I no, po prostu była cisza jak makiem zasiał na publiczności.
To
prawda. I uważam, że to było świetne przemówienie, najlepsze przemówienie tego wieczoru i bardzo się cieszę, że to tak wybrzmiało. Aczkolwiek nie zawsze jestem fanem. Zwłaszcza, że zaraz po tym świetnym przemówieniu orkiestra zaczęła grać I'm Just Ken, wersję instrumentalną już zmienić. O, dobra, był ważny moment, już go nie ma. Nie zapominajmy, jesteśmy w Hollywood. Tak.
Kostiumy.
Poor Things. To jestem... Nie jestem zaskoczony, aczkolwiek obstawiałem Barbie. Mhm. W tej jednej kategorii, w której myślałem, że im się uda. Nie udało się.
No, kostiumy w Barbie były bardziej kalejdoskopiczne. I bardziej przaśne, bardziej na pewno wpadające w oko i bardziej wpadające w pamięć, dlatego zaskoczeniem dla mnie też było Poor Things. W każdym razie cieszę się, bo Barbie to jest przeniesienie ciuchów z lalek, mimo
wiesz,
wszystko.
Wiesz, to jest bardzo kompletna wizja i bardzo atrakcyjna wizja, no i
to fakt.
Ktoś słyszałem taką opinię, że najlepszy wyznacznik najlepszych kostiumów to jest to, jakie kostiumy z filmów królowały na Halloween w zeszłym roku i najwięcej było Barbie i Kenów, ponieważ tak mocno to się wbiło w popkulturę. I pomimo tego, iż to są kostiumy, które znamy z lalek, to i tak udało im się to wrzucić i zachwycić nas.
Zdjęcia. Proszę bardzo, absolwent Łódzkiej Szkoły Filmowej, Teatralnej, Telewizyjnej i Teatralnej, przepraszam. Imienia Leona Schillera w Łodzi, mojej alma mater, mój kolega ze szkoły, Hojteman, Hojtema.
No, oczywiście, że tak. Słuchajcie, żadnych uwag, rewelacyjna robota i szczerze mówiąc już mu się należało od dawna podobnie
tak,
jak
za Dunkierkę, już dzisiaj o tym rozmawialiśmy, że powinien dostać za Dunkierkę. Kto wtedy dostał?
Nie mam żadnego pojęcia. Myślę, że o tej godzinie ja mam taką wiedzę.
Ale powinien dostać, tak. Dobra, i teraz duże zaskoczenie dla wszystkich.
Zaraz na początku, jedna z pierwszych kategorii przyznanych i najlepszy film animowany nie wygrał Spider-Man, wygrał Hayao Miyazaki i Chłopiec i Czapla.
Tak.
Ja nie będę tutaj narzekał, bardzo się cieszę, że Hayao Miyazaki ma już w sumie trzeciego Oscara, w tym drugiego za film, trzeciego Oscara ma za całokształt twórczości. Tak sobie przypomniałem, jak już Miyazakiego nie było. Przypomniałem sobie, jak ogłosili ten werdykt, że przecież była cała kontrowersja dookoła tego, jak animatorzy byli traktowani przy Spider-Man Across the Spider-Verse i no być może to nie poszło tak łatwo w zapomnienie i być może to wpłynęło, a być może czekają na część trzecią, aby nagrodzić drugim Oscarem całą trylogię. Kto wie, w każdym razie tylko jedna osoba w naszym gronie zgadła i tutaj serdecznie pozdrawiamy Martę, która zresztą jest dużą fanką Studia Ghibli, która zresztą wygrała także w naszym konkursie ze Studia Ghibli plakat do Chłopca i Czapli. I to akurat było najfajniejsze połączenie, że ona jako jedyna zgadła tą bardzo trudną kategorię do przewidzenia, ponieważ z tego co wiem, to bardzo dużo osób stawiało właśnie na Spidermana, pomimo tego, iż Chłopcu i Czapli szło naprawdę bardzo dobrze w sezonie.
A jeszcze a propos filmu animowanego, dostaliśmy od jednego z naszych słuchaczy, który dzisiaj nas zawitał, prezent. To jest ten prezent. I uwaga!
Stwierdziliśmy, że nie będziemy się bili o ten plakat, ponieważ obaj go chcemy i chyba go powiesimy gdzieś w studio, po prostu.
Zapytam moich wspólników, czy nie będę mieli nic przeciwko?
Zapytaj, ale wiesz co, to jest taki radosny plakat, jak będziecie robili warsztaty z dziećmi, to na pewno im się spodoba. Nie, dziękujemy bardzo, fantastyczny prezent.
Kochamy ten film od pierwszego dnia, w którym go zobaczyliśmy, czyli na premierze polskiej w wakacje na festiwalu Octopus. No i po to warto jechać na Octopusa, słuchajcie, zobaczyć takie hity przed wszystkimi. Jak się potem okazuje, film nominowany do Oscara, no nie udało się, nieważne. Dla nich to jest tak gargantuiczny sukces, że załapali się w ogóle do nominacji Oscarowej i cieszmy się z nimi.
I najlepsza reklama to jest ten tak. mechanizm, który cały czas mimo wszystko przy Oscarach działa, że wiele osób w ogóle by się nie zainteresowało tym filmem, gdyby nie ta nominacja no i bardzo się cieszę.
Nie byłoby takiej szerokiej dystrybucji, gdyby nie ta nominacja.
Tak. Po raz kolejny polecamy ten film, jeśli jeszcze będziecie mieli okazję go zobaczyć, ponieważ jest fantastyczny. Tak samo polecamy Chłopca i Czaplę, chociaż nie, chyba jeszcze grają. W każdym razie sukces Miyazakiego. Serdeczne gratulacje dla wielkiego mistrza animacji. Bardzo się cieszymy. Chociaż on pewnie ma to już tak gdzieś.
Aktorka w drugim planie.
Ogólnie teraz przejdźmy do kategorii aktorskich, ponieważ zgodnie z przewidywaniami drugie plany powędrowały dokładnie tam, gdzie miały powędrować, czyli do szarującego Roberta Downeya Juniora i do bardzo szczerej i...
Divine John Joy Randolph, tak, za Holdovers. Jedna nagroda dla Holdovers, cieszmy się.
Tak, i Paul Giamatti wzruszył się na jej przemówieniu. Fajny, ładny moment. Słuchajcie, no tutaj żadnego zaskoczenia nie ma i to są... Są dwie role, które zgarniały wszystko, zwłaszcza Divine John Randolph, i cieszę się, że tak to się rozegrało i to bez zaskoczeń. Aktor pierwszoplanowy, także można by się kłócić, że bez zaskoczeń, ponieważ już od pewnego momentu było wiadomo, że Oppenheimer dostanie Oscara w tej kategorii. Ja uwielbiam widok Killiana Murphy'ego uśmiechniętego i szczęśliwego, ponieważ...
To jest rzadki widok.
Ja zawsze go kojarzyłem właśnie z ponurą miną i z tym świdrującym spojrzeniem i widząc go z szerokim uśmiechem na twarzy. I kurczę, chyba jeszcze do mnie nie dotarła ta informacja, że Killian Murphy ma Oscara. Jakie to jest super myśl.
Tak.
Razem z Robertem Downeyem Juniorem i Christopherem Nolanem. Super, no ale drugie największe zaskoczenie... tej nocy, chociaż
wspaniałe
znowu...
zaskoczenie, moje ulubione zaskoczenie tej gali. Aktorka nie dostała Lily Gladstone i jutro będzie z tego kontrowersja i wszyscy będą mówić, jak nie, o Jezu, i znowu łazazi. Emma Stone.
Emma Stone.
Za fantastyczną rolę.
W tym zaciętym wyścigu, a jestem pewien, że to był zacięty wyścig do samego końca, ponieważ już abstrahując od tego, czy to jest poprawne polityczne, czy niepoprawne polityczne, Lily Gladstone miała ten moment tego rozpędu zaraz po gildii aktorów i wszystko wskazywało na to, że utrzyma ten rozpęd. Zresztą w zeszłym roku była dokładnie identyczna sytuacja w kategorii aktorskiej, że dokładnie te same nagrody zdobyły Cate Blanchett i Michelle Yeoh. Mhm. Tak jak w tym roku przed Oscarami zdobyła Emma Stone i Lily Gladstone. Tylko że w zeszłym roku Michelle Yeoh zgarnęła tego Oscara. Natomiast w tym roku reguła została złamana i to Emma Stone wysunęła się na prowadzenie. I słuchajcie, no...
To jest jej drugi Oscar?
To jest jej drugi Oscar. Pierwszy za La La Land. Dołączyła do szlachetnego grona aktorek nagrodzonych dwoma Oscarami w tak młodym wieku. I zresztą a propos Cate Blanchett tak samo jest w tym gronie. Odkąd ten film się premierował na festiwalu w Wenecji, jeśli dobrze pamiętam, wszyscy mówili, że Emma Stone idzie po Oscara i że nie ma absolutnie żadnej konkurencji. I to już było po czasie Krwawego Księżyca. No i słuchajcie, no, to jest rola petarda, to jest rola kontrowersyjna, fakt, ale jest to rola, w której nie można zaprzeczyć siły wyrazu i tego, jak miażdży ekran swoją osobowością i swoją odwagą. I to jest... rola, którą aktorzy będą się zachwycali przez bardzo długi czas.
Absolutnie. No i co? Brawo, Emma, brawo. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, ja wiem, że jest ogromna rzesza ludzi, którzy uwielbiają Lily Gladstone za tę rolę. Ja nie. Ja w ogóle od samego początku byłem sceptyczny, jeżeli chodzi o czas Krwawego Księżyca. No i tej roli nie lubię po prostu. Nie lubię. W porównaniu do wielkiej Emmy Stone, do fantastycznej Carey Mulligan w Maestro, no to jest po prostu słabsza rola. I cieszę się, że Akademia też to zauważyła. No. W każdym razie, przechodzimy do reżysera, czyli w końcu Oscar dla Christophera Nolana.
Tak. Być może to już było nudne, to, że o tak, znowu nagroda dla Nolana w tym roku. Ale słuchajcie, czekaliśmy na to bardzo długo, prosiliśmy o to przy Mrocznym Rycerzu, liczyliśmy na to, że to się wydarzy przy Dunkierce. Ja bym bardzo chciał, żeby to się wydarzyło już przy Incepcji, żeby dostał tą nagrodę za reżyserię. Wreszcie to dostaliśmy i w przeciwieństwie na przykład do takiego Martina Scorsese, który dostał za, nie chcę powiedzieć za słaby film, ale zdecydowanie jest taka pewna niesprawiedliwość dziejów, że twórca Ostatniego Kuszenia Chrystusa, Taksówkarza, Milczenia, Wilka z Wall Street i tak dalej, Chłopców z Ferajny dostaje za Infiltrację. Przy Nolanie nie możemy tego powiedzieć. Oppenheimer to jest kapitalny film, to jest film, do którego Nolan musiał też dorosnąć, żeby opowiedzieć tą historię i nie mamy co narzekać. Ja się bardzo cieszę.
Nie, cieszmy się, absolutnie. Nolan jest reżyserem, który już chwilę tworzy, ale on się rozwija z filmu na film. Co prawda miał tam jakiś mały wybój, I teraz się tłumaczy, że to nawet nie chodzi o to, żeby wszystko zrozumieć w Tenecie i że to nie do końca ma to tak być, że właśnie fajnie. W każdym razie to jest dojrzały reżyser. Reżyser, który kocha kinematografię, a mimo wszystko nie ma aż tak wielu reżyserów, którzy tak bardzo kochają... Bo tworzenie kina, a tworzenie kina to są dwie różne rzeczy. Bo możemy mieć reżysera, który po prostu chce nakręcić film, a na to pomysł, i to robi, ale mamy też Christophera Nolana, który kocha każdy element, każdy fragment tworzenia. Wszystko, co się dzieje na planie, jest dla niego magią. Przeczytajcie książkę, która była ostatnio w konkursie. To jest facet, który podchodzi do tego z szacunkiem, traktuje to jak swojego rodzaju bóstwo. I to jest wspaniałe, że dzięki takim ludziom jak Christopher Nolan, miłość do kina przetrwa.
I
do jakościowego kina, do wielkiego kina.
Bierzmy też pod uwagę, że Christopher Nolan w chwili obecnej to jest człowiek firma. I pamiętajmy, kto głosuje na Oscary. Na Oscary głosują ludzie, którzy wiedzą, co to znaczy kręcić film, wiedzą, z jakimi wyzwaniami to się wiąże i wiedzą, jak bardzo łatwo jest przekroczyć budżet, czy grafik, czy kręcić już długo po terminie pierwotnego terminu zakończenia zdjęć. Nolan kręci szybko, kręci tanio, mimo wszystko. Oppenheimer kosztował ile? Jakieś niecałe 100 milionów? Taki film, który oglądasz i myślisz, jeju, to musiało kosztować niesamowicie dużo. To był naprawdę średniej wielkości budżet. I jest taka anegdota, zabawna ciekawostka. Oppenheimer miał 3 reżyserów na planie, ponieważ mieliśmy Christophera Nolana i mieliśmy 2 reżyserów w obsadzie. Ponieważ był Kenneth Branagh oraz Benny Safdie. I Benny Safdie wspomina, jak dostał grafik produkcyjny do Oppenheimera i zobaczył, że tam jest scena w Los Alamos na jakieś 80 statystów i kilku aktorów z kwestiami mówionymi. I on powiedział, spojrzał w tym grafiku produkcyjnym, że przeznaczyli jeden dzień na to. I on mówi, nie ma szans. To będzie kręcone na środku pustyni z setką statystów w niekontrolowanych warunkach pogodowych. To na pewno będziemy kręcili co najmniej 4. Co się okazało? Nie tylko nakręcili to w jeden dzień, nakręcili tą scenę przed lunchem, jeszcze zdążyli nakręcić 2 kolejne sceny nadprogramowo. Ponieważ tak działa Christopher Nolan. To jest po prostu facet maszyna, który ma niesamowitą dyscyplinę pracy, który bardzo wcześnie w swojej karierze nauczył się tego, że jeśli będę kręcił taniej, szybciej, ale z takim samym efektem, z pełną dyscypliną, to będę dostawał pracę. I to oczywiście on to wypracował, kiedy walczył na przykład o Batmana. On wtedy sobie pomyślał, dobra, to są moje argumenty. Nie mam nazwiska, ale ja mogę pokazać, że potrafię w taki sposób. I on do dzisiaj, nawet w chwili obecnej, gdzie on może wszystko, naprawdę, teraz, no, już po tym Oscarze, naprawdę
pytanie,
może...
Pytanie, czy dostanie teraz Bonda?
To by było bardzo głupie ze strony Brokoli, gdyby mu tego Bonda nie dali w prezencie.
Ale z drugiej strony to też gdzieś będzie uciekało od filozofii, którą wprowadzili na samym początku, czyli że dajemy to jednak reżyserom, których jesteśmy w stanie
ale
kontrolować.
Ile widzów by się rzuciło na Bonda w reżyserii Christophera
Nolana? I teraz
Nolana.
Jest pytanie, czy trzymamy się filozofii naszych ojców, czy trzymamy się tego, że chcemy nabijać kabzę.
Słuchajcie, myślę, że nawet jeśli to będzie jednorazowy wyskok, możecie sobie na to pozwolić. Nawet jeśli on dostanie tylko jeden film...
Znaczy, wydaje mi się, że Bond potrzebuje eksperymentu. Już w tym momencie, kiedy już ten Rubikon został przekroczony, żyjemy w takich czasach, że jeżeli to nie będzie coś takiego, to nagle zacząć wyzerować całą historię i zacząć absolutnie wyrzucić Craiga z głowy, bo już trochę nie pamiętamy o Brosnanie, o Connery, trochę nie pamiętamy przez erę Craiga, która była bardzo silna i dobra, to nie jest odcinek o Bondzie.
Tak. W każdym razie, kończąc myśl, nawet w tej chwili, kiedy Nolan naprawdę może wszystko, on dalej kręci z pełną dyscypliną, kończy zdjęcia wcześniej niż jest to zaplanowane, zamyka się w budżecie i daje takie efekty. I jestem pewien, że to nie umknęło uwadze Akademii. Wreszcie.
I właśnie, przechodzimy do meritum, czyli jaki film dostał nagrodę za najlepszy film?
Oppenheimer!
Brawo!
To było wiadomo już od lipca i tak naprawdę nie pojawił się żaden skuteczny rywal dla Oppenheimera. Mogliśmy się zastanawiać, czy Czas Krwawego Księżyca, czy może Poor Things, ale nigdy tak na serio nie traktowaliśmy tych myśli i możemy mieć swoje osobiste obiekcje do tego filmu, ale jakby było wiadomo, nie dość, że jest to film biograficzny, a Oscary uwielbiają takie filmy, to jeszcze jest to jeden z najlepiej zarabiających filmów tego roku. I ciekawostka, Oppenheimer to jest pierwszy zdobywca Oscara w kategorii najlepszy film, który jest hitem w box office od czasu Powrotu Króla. Czyli przez 20 lat nie nagrodzili żadnego filmu, który zarobił tyle pieniędzy, ile Oppenheimer, co jest dobrym znakiem. Niektórzy zwracają uwagę na to, że o, Akademia wreszcie spojrzała w box office i popatrzyli, kto chodzi do kina i na co widzowie głosują portfelem. I kto wie, być może to jest bardzo dobry znak, sygnał dla Dune'y w przyszłym roku, że być może będą się trzymali tej tendencji i być może to też przyciągnie publiczność znowu przed Oscary, bo aczkolwiek, no mówię, ceremonia nie była jakaś bardzo zaskakująca i była dosyć przewidywalna, zwłaszcza w tych najważniejszych nagrodach, z wyjątkiem tych kategorii, o których wspomnieliśmy, czyli Emma Stone oraz Hayao Miyazaki, ale cała reszta poszła pod linijkę, tak jak się wszyscy spodziewali.
Kochani, to tyle na dzisiaj.
Zobaczcie
sobie jeszcze fotę. O, to tutaj my w studio z naszymi słuchaczami, którzy zrobili sobie z nami zdjęcie po gali Oscarowej. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Dzięki wam, którzy teraz siedzicie i słuchacie tego odcinka, bo dzięki wam mogliśmy zaprosić naszych słuchaczy i możemy się dalej rozwijać. Także następne spotkanie jest w planach. Mamy nadzieję, że uda się spotkać z wami na Oktopusie. Tak?
Nie, kilka miesięcy dopiero.
No. Idziemy spać.
Idziemy spać. Ja jeszcze mam prośbę do naszych słuchaczy, żebyście cisnęli Konrada w komentarzach, żeby dał mi film.
No tak.
Prędzej lub później. Bardziej prędzej.
Dam,
ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że skończy w tej tajemniczej przegródce w aucie Konrada, w którym leżą wszystkie filmy Jakuba Lisiaka, któremu obiecał.
Trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia.
Cześć.
Cześć.